Dokument w Radiu Gdańsk.
800 lat. Jedni twierdzą, że to już.
Było zapisane, że rok 2026 jest datą właśnie 800-lecia parafii.
Inni natomiast, że jeszcze nie.
Data 1226 jest zupełnie niepodparta dokumentami i wydaje mi się, że nie powinna być wykorzystywana w historii dziejów parafii i historii Trzewa.
Ta data 1226 pojawia się w późniejszych XVIII-wiecznych wizytacjach, ale na jakiej podstawie?
Fara w Tczewie jest wiekowa, to pewne. Ale czy ma już 8 wieków? Daniel Wojciechowski, zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Kłopotliwa rocznica.
Zostałem proboszczem Fary w sierpniu 2024 roku i gdzieś już w kalendarzu, powiedzmy parafialnym czy przyszłych wydarzeń, ksiądz Łukasz Kątny, proboszcz tczewskiej Fary. Było zapisane, że rok 2026 jest datą właśnie 800-lecia parafii. Rzeczywiście próbowałem to jakoś zweryfikować, czy tak jest. No, jest tam historia parafii, są pozycje książkowe też mojego poprzednika, to jest historia już troszkę bardzo odległa, księdza Aleksandra Kupczyńskiego. I później księdza doktora Jerzego Więckowiaka, która pisze w ogóle o dziejach Tczewa i parafii, szczególnie parafii Farnej. I tam powołują się na XVIII-wieczny dokument, który tak naprawdę mówi o obecności plebana tczewskiego Jana, tak miał na imię, i tam datuje się to na mniej więcej 1258 rok. Jest tam taka wzmianka, która mówi, że w 1226 był konsekrowany kościół. Rzeczywiście to jest wydarzenie ciekawe o tyle, że czy kościół był, czy nie był, myślimy tutaj teraz oczywiście o budynku, tego nie jesteśmy chyba do końca w stanie stwierdzić. Obecność proboszcza w takim czasie, jeśli byłoby to rzeczywiście związane z tym dokumentem, jest możliwa, bo jakoś też inny kształt parafia miała pewnie w średniowieczu, inny ma dzisiaj. Wiemy na pewno też jedno, że najstarszą częścią kościoła jest dość monumentalna wieża Fary i pewnie tam trzeba byłoby szukać, może przez badania jakieś archeologiczne, jakby fundamentów pierwotnego kościoła. Wiemy też, że pierwotny był drewniany, że ta wieża monumentalna pewnie pobudowana nieco później, a do niego mógł być dostawiony drewniany. Zmieniały się tytuły kościoła. Pierwszy, to była taka tradycja, że te kościoły czasami nad Wisłą były pod patronatem świętego Mikołaja. Notabene patrona żeglarzy i wielu innych jeszcze profesji. A później, kiedy tworzyła się, że tak powiem, żywa historia i przez Sambora i przez jego różne powiązania, powiedzmy, z krzyżakami, różne negocjacje, rozmowy, kiedy otrzymał relikwie Krzyża Świętego, które są obecne w Farze do dzisiaj, rzeczywiście ten tytuł zmienił się na podwyższenie Krzyża Świętego. Postanowiono wtedy wybudować kościół murowany, żeby ochronić cenny dar, jakim były te relikwie. Ta bryła, którą dzisiaj widzimy, na pewno była przebudowywana wielokrotnie. I teraz jest pytanie właśnie, czy jest jubileusz, czy go nie ma. Ja myślę, że nawet rozmawiając, czy przygotowując się jakby do wydarzenia jubileuszu, również z władzami miasta, jakby otrzymałem takie poparcie też ówczesnego pana prezydenta Łukasza Brzątkowskiego, też z zamiłowania historyka, który mówi, nawet jeśli nie jest to może do końca związane, to jest to jakaś data też owiana tradycją.
Przemysław Zieliński, koordynator wirtualnego Muzeum Miasta Dawny Tczew. Z naszej perspektywy ta rocznica jest cokolwiek nieuprawniona. Nie mówimy tego w kontrze do chęci parafii staromiejskiej, aby świętować, tylko w oparciu o dokumenty, a właściwie ich brak, które by poświadczały to, że parafia podwyższenia Krzyża Świętego liczy sobie w przyszłym roku 800 lat. Z dokumentów, które znamy, z książek, które opowiadają o historii naszego miasta, wiemy, że Pierwszy raz istnienie parafii poświadczone jest dopiero w 1258 roku. Natomiast nie ma tam mowy o parafii, ale o proboszczu Janie, który występuje w dokumentach wydanych przez założyciela Trzewa, księcia Sambora II, gdzie pojawia się jako siadek tych dokumentów właśnie pleban Jan z Trzewa. Oczywiście skoro mamy plebana, to zakładamy, że parafia już istniała. Jest to ogólnie ciekawy dokument, ponieważ w tym dokumencie po raz pierwszy też wymieniani są rajcowie miejscy. Jest to dowód na to, że Trzewska Rada Miejska jest najstarszą w Polsce udokumentowaną w wydawanych dokumentach. Mogłoby zastanawiające być to, dlaczego dwa lata przed zakładanym nadaniem praw miejskich Trzewowi, czyli 1260 roku, już pojawiają się rajcy. To też jest kwestia do rozstrzygnięcia, czy ten 1260 rok jest rzeczywistym rokiem nadania praw miejskich. Prawdopodobnie jest to rok potwierdzenia praw miejskich, więc to miasto jest trochę starsze. Ale reasumując, jest to pierwsza data, kiedy pojawia się poświadczenie istnienia parafii w Trzewie i na pewno nie jest to rok 1226. Rok 1226 pojawia się tak naprawdę dopiero pod koniec XVIII wieku w dwóch wizytacjach biskupów kujawskich, którzy wizytowali parafię Świętego Krzyża. Ta data prawdopodobnie jest wzięta z kroniki Piotra Duisburga, to jest kronika krzyżacka. Tam pojawia się pod rokiem 1226 dwóch możnowładców mazowieckich, Pakosławów, starszy i młodszy, oraz niejaki Dzierżykraj. Natomiast w tłumaczeniu łacińskim Dzierżykraj dość blisko powiązano z nazwą Trzew, z nazwą Dirsa, Odersaw, i stwierdzono, że panowie Pakosławowie byli komysami w Trzewie, więc stąd wyniósł wniosek, że już pewnie musiała istnieć też parafia i stąd ten rok 1226 od końca XVIII wieku gdzieś pokutuje jako pierwsza wzmianka o parafii. Natomiast pierwszy taki dokument typowo poświadczający istnienie parafii Świętego Krzyża w Trzewie to 1275 rok dopiero. Więc mówimy o jeszcze późniejszej dacie, około pół wieku niż tą, którą chce obchodzić w przyszłym roku parafia staromiejska. Tak samo kontrowersyjna jest data 800-lecia Trzewa, którą obchodziliśmy w 1998 roku. Tutaj również oparto się na dokumencie, w którym książę Grzymisław, jeden z książąt pomorskich, miał nadać okolice Trzewa zakonowi Joannitów ze Starogardu Gdańskiego, natomiast ten dokument de facto nigdy nie istniał. Czyli on istniał jako falsyfika stworzony przez Joannitów, którzy chcieli w ten sposób potwierdzić swoje majątki. Trzew tam się pojawia, ale w 1198 roku Trzewa jeszcze nie było. Wszystko na to wskazuje, że Sambor II założył Trzew na tzw. surowym korzeniu. Czyli założył Trzew tam, gdzie obecnie Stare Miasto, w miejscu, gdzie wcześniej żadnej osady nie było. Możemy przypuszczać, że była jakaś osada rybacka bliżej Wisły. Wiemy też, że na terenie klasztoru dominikańskiego na Starym Mieście znaleziono fragmenty ceramiki XI-XII wiek, ale to są tylko przypuszczenia, które nie potwierdzają faktu, że Trzew, istniała jakaś osada na miejscu Trzewa, tego ośrodka miejskiego, które założył Sambor II. Oczywiście przydałyby się badania archeologiczne, jakieś kompleksowe, które mogłyby dodać trochę światła na tą niejasną przeszłość miasta w XIII wieku, ale naukowcy wchodzą z założenia, że Trzew powstał na tym surowym korzeniu. Nie było tam żadnej osady przed 1252 rokiem, kiedy Sambor II przeniósł stolicę z Lubiszewa do Trzewa, więc nie mogło być też tam żadnej parafii.
Tu kwestią jest interpretacja dokumentów, także tych fałszywych. Aleksandra Gisztoft, biskup, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza. Ta data 1226 pochodzi z błędnej interpretacji przekazu źródłowego, który znajduje się w kronice ziemi pruskiej Piotra z Duisburga, który był kronikarzem pierwszych lat zakonu krzyżackiego w Prusach. Otóż napisał on, że ziemia chełmińska została darowana krzyżakom przez Konrada Mazowieckiego, a świadkami tego był Pakosław starszy, Pakosław młodszy i wielmożni z Trzewa. Jak się okazuje, w 1230 roku te dokumenty były podpisane przez Pakosławów i przez niejakiego Dzierżykraja, a przekaz Piotra z Duisburga po prostu wynika z błędnego odczytu dokumentów. Ta data 1226 pojawia się w późniejszych XVIII-wiecznych wizytacjach, ale na jakiej podstawie? Zapewne na podstawie tego błędnego odczytu w kronice Piotra z Duisburga. Pierwsza pewna wzmianka o Trzewie pochodzi z 1252 roku. podstawą jest umiejętność przeprowadzenia tak zwanej krytyki dokumentu, czyli rozpoznania jego autentyczności, czyli tego, czy faktycznie ten dokument potwierdza wydarzenie, które miało czy też mogło mieć miejsce, a nie zostało sfałszowane. Historycy mają pewne narzędzia, czyli umiejętność weryfikacji języka tekstu, sprawdzenia osób, które są wymienione w tym tekście, formularza, czy też nawet duktu pisma, czy pasuje on do okresu, z jakiego pochodzi, czy też miał pochodzić falsyfikat. Motywacje były przeróżne. Bardzo często chodziło o kwestie finansowe oczywiście, czyli próba posiadania jakiegoś majątku, przywileju, tak, czyli sfałszowanie dokumentu, którym coś ktoś dostał, tak? Więc tutaj chyba najsłynniejszą takim falsyfikatem w historii jest tak zwana donacja Konstantyna, w której to papież miał otrzymać od cesarza szerokie uprawnienia, a to już w XV wieku zostało właśnie zweryfikowane, oznaczone jako falsyfikat. Nauka też się rozwijała i kiedyś, czy w XIX wieku, czy trochę wcześniej, uważano, że taki falsyfikat był dokumentem autentycznym i też stąd to wynika. Czasem może być to po prostu wygodne, żeby skorzystać z takiego opracowania.
Myślę, że nie byłoby jakimś nadużyciem, gdyby parafia odwoływała się do tej daty 1258, kiedy pojawia się pierwszy proboszcz szewski, albo do daty 1275, kiedy parafia rzeczywiście pojawia się jako parafia po raz pierwszy. Gdyby parafia na przykład stwierdziła, że jest równolatkiem miasta, to też byłby fajny jakiś element, który może podkreślać wiekowość parafii, bo nikt jakby nie odmawia tego, że jest to, jakby nie patrzeć, jedna z najstarszych parafii na Pomorzu, która ma wspaniałe tradycje, piękny kościół z relikwiami Świętego Krzyża. Może to jest wątek, który też warto promować. Natomiast data 1226 jest zupełnie niepodparta dokumentami i wydaje mi się, że nie powinna być wykorzystywana w historii dziejów parafii i historii Tczewa.
Myślę, że dla nas, mieszkańców Tczewa, ma to wymiar przede wszystkim duchowy. Owszem, historyczny jest ważny i właściwie cieszę się, że takie jubileusze są, bo one pokazują, że historia jest wciąż żywa, że coś odkrywamy, że przez coś, przez takie jubileusze może bardziej szukamy jakby potwierdzenia, możemy... A może właśnie jest to okazja do zorganizowania jakiegoś sympozjum naukowego, czy jakby pokazania, że są sympatycy historii, że wciąż żyją, że chcą, czy mają coś do powiedzenia więcej na temat swojego miasta, nie wiem, swoich zabytków, kościoła i podzielenia się tą historią, więc... Ja patrzę troszkę tak bardziej, nie powiem, że swobodnie, ale w takim wymiarze przede wszystkim też duchowym, bo dla ludzi, dla parafian było, jest to bardzo ważne wydarzenie. Ono już się rozpoczęło, bo ksiądz biskup też podjął taką decyzję, że jeśli ma być ten jubileusz, to podejmujemy go troszkę z datą jakby roku kościelnego, a więc on się rozpoczął w Wigilię pierwszej niedzieli Adwentu tego roku. No i będzie tym rokiem jubileuszowym przez cały 2026 do pierwszej niedzieli Adwentu roku 2026. Więc takie jakby różne też wydarzenia, które nas w tym roku czekają, to na pewno i pochylenie się nad historią, moja taka chęć wydania przewodnika bardziej niż albumu o kościele, który byłby też w takiej formie, nie wiem, kodów QR, że każdy, bo to jest jedyny kościół w Tczewie, który jest otwarty w ciągu dnia. Jest też adoracja Najświętszego Sakramentu, ale można po prostu go zwiedzać, wejść i wtedy byłoby to łatwiej dowiedzieć się co nieco, czy o zabytkach, czy o ołtarzach, czy o wyposażeniu, czy właśnie o takiej żywej historii. Też jako parafianie, sympatycy Fary podjęliśmy takie zadanie, skoro jest to kościół też z adoracją Najświętszego Sakramentu. Parafianie ufundowali monstrancję na 800 lat. Jubileuszu też jakby, to jest odpowiedź pewnie na to dziedzictwo wiary, które chcemy przekazać. Wykonał ją tutaj gdański złotnik i artysta Mariusz Drapikowski. i też jakby wpisał nas przez to w tę przestrzeń modlitwy o pokój na świecie. Więc to jest też jakby kolejny akcent trochę przy tym jubileuszu, który pokazuje, że jakby też przeżywamy go w sposób duchowy. Trwa jeszcze w Kościele ten rok jubileuszu 2025. Notabene są historycy Kościoła, którzy też mówią, że Chrystus się urodził parę lat po Chrystusie. I dzisiaj możemy już też patrzeć na tę cezurę czasową nieco inaczej. Więc to są takie właśnie wydarzenia, które właśnie pokazują ciągle jakby żywą historię też. I takie zaangażowanie ludzi, i to, co chcemy jakby przekazać przyszłym pokoleniom i też pokazać właśnie przez taki żywy Kościół. Myślę, że wszyscy z nas pewnie nie dożyjemy następnego stulecia, więc cieszmy się, że w tej cezurze czasowej, nawet jeśli by pominąć się o te kilka, może naście lat, jesteśmy jakby umocowani w jakimś duchu tradycji historii. Myślę, że nawet jeśli się to uda obalić, czy pokazać może inną datę, bardziej prawdziwą, to warto by było, aby to zostało też jakby utrwalone. To nie może być jedno wydarzenie, które coś ktoś obali, powie i schowie do szuflady, ale warto właśnie może by pomyśleć, czy o jakimś opracowaniu, trudno, bo takie są nieraz nowomody, pisać historię od nowa, ale właśnie pokazywać ją właśnie poprzez odkrycia i wtedy myślę, że za ileś lat, może już po naszej śmierci, niech wspólnota parafialna cieszy się po raz kolejny jubileuszem, może nieco innym, ale będzie to też jakby pewna cezura, która pozwoli właśnie liczyć czas. Autor Księgi Mądrości i psalmista podpowiada, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Więc myślę, że to jest zawsze taki jubileusz, też tą okazją, żeby przede wszystkim w tym wymiarze też duchowym wzrastać.
Historia parafii tczewskiej to nie jest jedyny problem, jaki mamy na Pomorzu z interpretacją dokumentów średniowiecznych i dat. Takim przykładem może być lokacja Malborka. Przez wiele lat wierzono, że był on lokowany, uważano, że był on lokowany w 1276 roku, a jak mniej więcej 50 lat temu ustalono, był on lokowany w 1286 roku. Natomiast dalej są historycy, zwłaszcza w Niemczech, do których ta informacja jeszcze nie dotarła i dalej uważają, że Malbork był lokowany w 1276 roku.
Dokument w Radiu Gdańsk.